Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Prezydent Andrzej Duda zapewnia, że weźmie udział w debacie, ale na uczciwych zasadach. Termin debaty ustala się ze sztabami. Pierwszy raz TVN próbuje narzucić termin, powiedział w Złotowie ubiegający się o reelekcję prezydent.
Prywatna stacja telewizyjna TVN wraz z portalami Onet i WP poinformowały, że organizują debatę prezydencką w ten czwartek. Obecność na niej zapowiedział wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski. Termin nie był konsultowany ze sztabem prezydenta.
Andrzej Duda mówi stop dyktatowi. Wyraził nadzieję, że będziemy mieli normalną debatę organizowaną przez wszystkie telewizje.
Pytają mnie, czy wezmę udział w debacie. Oczywiście, proszę Państwa, że zawsze biorę chętnie udział w debacie i przecież brałem w debacie udział nie raz, tylko na uczciwych zasadach, które były jednakowo ustalane ze wszystkimi, gdzie zaproszenie dostawaliśmy i uzgadnialiśmy termin. A nie, proszę Państwa, że jakaś jedna prywatna telewizja pana Trzaskowskiego podaje termin debaty i nakazuje się stawić. Nie! I się okazuje, proszę Państwa, że pan Trzaskowski chce sobie organizować debatę i pod ochroną zagranicznych mediów. Ja się na to nie zgadzam. Dlaczego media polskie mają być gorzej traktowane?
W poniedziałek ma się odbyć debata telewizyjna w Końskich w województwie świętokrzyskim. Organizatorem wydarzenia jest TVP. Sztab Andrzeja Dudy potwierdził obecność prezydenta. Nie wiadomo, czy weźmie w niej udział Rafał Trzaskowski.
A druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 12 lipca. Pierwszą wygrał zdecydowanie Andrzej Duda z poparciem na poziomie 43,5%. Na wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 30,46% wyborców.
Sztabowcy Andrzeja Dudy pytają Rafała Trzaskowskiego, dlaczego nie wziął udziału w głosowaniu i nie poparł ustawy wprowadzającej rejestr pedofilów. Jednocześnie zarzucają kandydatowi Koalicji Obywatelskiej obronę Romana Polańskiego.
To reakcja na atak Koalicji Obywatelskiej na prezydenta po medialnych doniesieniach o postanowieniu Andrzeja Dudy z marca bieżącego roku. Według mediów prezydent ułaskawił nim mężczyznę skazanego za przestępstwo seksualne na małoletnim.
Sztab Dudy podkreśla, że to desperacki i kłamliwy atak. Politycy Zjednoczonej Prawicy wskazują, że akt łaski udzielony przez prezydenta był na wniosek dorosłej osoby pokrzywdzonej. Dotyczył uchylenia zakazu kontaktowania się i zbliżania do ofiar.
Rzecznik sztabu Andrzeja Dudy Adam Bielan stwierdził, że skoro Platforma Obywatelska wprowadza do debaty temat walki z pedofilią, to warto przypomnieć, jak zachowała się w 2016 roku. Kiedy głosowano nad projektem o przeciwdziałaniu przestępczości na tle seksualnym.
125 posłów Platformy Obywatelskiej wstrzymało się od głosu, ale 5 nie było na głosowaniu. 8, przepraszam. I kogoż to nie było na głosowaniu? Pan poseł Rafał Trzaskowski. Przypominamy to głosowanie, bo znając kłopoty z pamięcią Rafała Trzaskowskiego, może nie pamiętać, że był wtedy posłem. Może nie pamiętać, że nie głosował w tym ważnym dla walki z pedofilią głosowaniu. Dlaczego Rafał Trzaskowski nie poparł tej bardzo ważnej ustawy?
Sztab Andrzeja Dudy przypomina też wypowiedź Rafała Trzaskowskiego na temat oskarżonego o gwałt na nieletniej Romana Polańskiego.
Adam Bielan ocenił, że obrona reżysera przez kandydata Koalicji Obywatelskiej może być odpowiedzią na pytanie, dlaczego nie wziął on udziału w głosowaniu nad ustawą wprowadzającą rejestr pedofilów.
Rosyjski Gazprom zwrócił Polsce pieniądze za nadpłacony gaz. Środki są już na koncie PGNiG. Zwrot nakazał w marcowym wyroku arbitraż w Sztokholmie.
W efekcie na początku czerwca polska spółka gazowa zawarła z Gazpromem aneks do kontraktu jamalskiego.
Uzgodniono w nim, że od 1 lipca rosyjski koncern odda 1,5 miliarda dolarów nadpłaty za surowiec dostarczany od listopada 2014 roku. Na rachunek PGNiG wpłynęło ponad 6 miliardów złotych. Prezes spółki Jerzy Kwieciński uznał, że zwrot pieniędzy to historyczny moment.
W tych naszych relacjach biznesowych pomiędzy PGNiG i Gazpromem, pomiędzy Polską i Rosją, Różnie to bywało, szczególnie na tym obszarze rynku, na którym my jesteśmy, na rynku gazu. Dzisiaj możemy już potwierdzić, że na nasze konta, na konta PGNiG wpłynęło nieco ponad 1606 milionów dolarów, czyli ponad 6 miliardów złotych, przeliczając to na polskie złotówki.
Rosyjski Gazprom próbował odwołać się od wyroku arbitrażu, składając skargę do sądu apelacyjnego w Sztokholmie. Spółka domagała się uchylenia końcowego rozstrzygnięcia. Skarga nie wpłynęła jednak na realizację wyroku.
Zwrot pieniędzy od Gazpromu to nie jedyna dobra informacja. Od środy obowiązują też niższe stawki za gaz dla odbiorców indywidualnych. Ceny obniżyły się o 10,5%.
Od środy obowiązuje nowa matryca VAT. Zmiany pozwolą na ujednolicenie stawek podatku dla podobnych towarów i usług.
Stawki VAT spadają o 5% m.in. dla produktów dla niemowląt i dzieci oraz artykułów higienicznych dla kobiet i żywności dietetycznej.
Wyższym 23% podatkiem objęte są m.in. surowe i przetworzone owoce morza oraz lód używany do celów spożywczych.
Do nowej matrycy VAT nawiązał przed południem premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego.
My obniżamy podatki, szanowni państwo, główne podatki. Już zostały obniżone. PIT, pamiętacie, razem z kosztami uzyskania przychodu i z kwotą wolną, to łącznie 8-9% obniżony PIT. O 1 punkt procentowy, ale 8%. Razem z kosztami uzyskania przychodów. Jeszcze raz to podkreślam. CIT z 19 na 9. Ale chcę jeszcze jedną rzecz zakomunikować tutaj, z Tomaszowa, bardzo wyraźnie. Bo od dzisiaj obowiązuje na kilkaset artykułów obniżony VAT. Szanowni państwo, Prawo i Sprawiedliwość obniżyło podatek VAT na kilkaset artykułów spożywczych. Ale także na fotelitki dziecięce, na smoczki, na pieluchy. To jest prawdziwa polityka dla ludzi.
Na swoim facebookowym profilu premier zwrócił z kolei uwagę na podatki podnoszone przez Platformę Obywatelską.
Wskazał m.in. na podwyżkę VAT do 23%, likwidację ulgi na internet, wzrost akcyzy na wyroby spirytusowe o 15%, czy podwyższenie podatku od wydobycia niektórych kopalin.
Od środy można ubiegać się o wsparcie w ramach programu Dobry Start. Na razie wnioski można składać elektronicznie, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną. Więcej redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Rządowy program Dobry Start zakłada wypłatę 300 zł na każde dziecko chodzące do szkoły, bez względu na dochód rodziców. Celem programu jest wsparcie w skompletowaniu wyprawki szkolnej dla dzieci. Pieniądze trafią do ponad 4,5 miliona polskich uczniów. Wniosek o świadczenie można składać online przez portal informacyjno-usługowy Empatia, bankowość elektroniczną, a także platformę usług elektronicznych ZUS. Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać drogą tradycyjną, bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Barbara Socha zaznacza, że wczesne złożenie wniosku gwarantuje wczesną wypłatę.
Zachęcamy wszystkich rodziców, zanim wyjadą na wakacje ze swoimi rodzinami, do tego, by pomyśleli właśnie o początku roku szkolnego, o tym, że można już od 1 lipca składać wnioski elektroniczne, czy to przez ZUS, czy przez portal Empatię, czy przez bankowość elektroniczną. Bardzo serdecznie do tego zachęcamy. Wczesne złożenie tego wniosku gwarantuje wczesne wypłaty już we wrześniu. Poza tym jest to najwygodniejszy, najbezpieczniejszy sposób. Dla tych, którzy chcą podejść bardziej tradycyjnie, taka możliwość jest od 1 sierpnia.
Świadczenie Dobry Start w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują świadczenie do ukończenia 24 roku życia. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Instytut Pamięci Narodowej zainaugurował w środę w Mielcu pierwszą z cyklu 53 wystaw Tu rodziła się Solidarność.
W uroczystości wziął udział prezes IPN-u dr Jarosław Szarek. Wystawa wpisuje się w obchody 40. rocznicy powstania Solidarności. Ekspozycję otwarto też w 17 innych miastach.
WSK PZL Mielec była 1-2 lipca 1980 roku jednym z pierwszych zakładów pracy, które rozpoczęły protesty przeciwko władzy komunistycznej w Polsce.
Ten polski dzień zaczął się tutaj, w Mielcu. Państwo mogą być z tego dumni. To jest fragment historii Mielca, państwa tożsamości, bo pamięć narodowa jest sumą takich lokalnych pamięci. Instytut Pamięci Narodowej zawsze o tej pamięci będzie pamiętał.
Mówił dr Jarosław Szarek. Trasy wszystkich wystaw regionalnych, tu rodziła się Solidarność. Zbiegną się 28 sierpnia na wernisażu w Warszawie.
Wydarzenie ma być hołdem dla wszystkich osób, często anonimowych, które przyczyniły się do powstania Solidarności.
Instytut Pamięci Narodowej przygotował też krótki filmik obrazujący historię związku. Można go zobaczyć na stronie Instytutu.
Prezydent Andrzej Duda poinformował, że plany wzmacniające nasze bezpieczeństwo i system obronny zostały zatwierdzone przez NATO.
W Drawsku Pomorskim prezydent spotkał się z żołnierzami, którzy brali udział w ćwiczeniach Defender Europe 20+, które trwały do 19 czerwca.
W przemówieniu ocenił, że obecność żołnierzy USA w Polsce i ich wspólne z polskimi żołnierzami uczestnictwo w ćwiczeniach jest znakiem przyjaźni polsko-amerykańskiej i amerykańskiej odpowiedzialności za pokój na świecie.
W tym kontekście prezydent Polski wskazał na oficjalną wiadomość, która przyszła z kwatery głównej NATO.
Plany GRP, czyli plany tak zwanej stopniowej odpowiedzi dla Polski i państw bałtyckich, wzmacniające nasze bezpieczeństwo i system obronny, zostały sojuszniczo zatwierdzone. Cieszę się z tego bardzo, bo to ostateczne wojskowe, można powiedzieć, techniczne zatwierdzenie politycznych decyzji, które były podjęte w czasie ostatniego szczytu NATO w Londynie w grudniu 2019 roku.
W ubiegłym roku Turcja blokowała aktualizację planów obronnych państw bałtyckich i Polski, domagając się od swoich partnerów w NATO, aby udzielili jej większego wsparcia w walce z kurdyjskimi bojownikami w Syrii.
Ostatecznie dzięki zabiegom m.in. prezydenta Andrzeja Dudy udało się przekonać Ankarę do wycofania weta. Treść planów obronnych jest tajna. Według nieoficjalnych informacji chodzi m.in. o wzmocnienie obrony powietrznej w regionie.
Polska przyjęła od Czech prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Uroczysta inauguracja odbyła się w siedzibie stałego przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.
Polscy dyplomaci wskazują, że nasz kraj będzie chciał w trakcie prezydencji zademonstrować środkowo-europejską solidarność. W obliczu trudnych rozmów dotyczących unijnych ram finansowych czy przyszłego rozszerzenia wspólnoty.
Już w piątek ma się odbyć szczyt szefów rządów V4 w formie wideokonferencji, podczas którego prezydent Andrzej Duda ma wygłosić przemówienie wskazujące na wizję rozbudowy siły naszego regionu. Z kolei 7 lipca w Polsce odbędzie się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej.
Dr Marcin Chmielowski, politolog, wskazuje, że Polska może wykorzystać swą prezydencję, między innymi w negocjacjach z krajami Zachodu.
Pamiętajmy o tym, że potencjał gospodarczy, ekonomiczny, ludnościowy, polityczny, także kulturowy Polski jest dużo mniejszy od analogicznych potencjałów państw zachodniej Europy. Stąd też, żeby szukać odpowiedniej siły w negocjacjach z naszymi partnerami z Zachodu, potrzebujemy mieć mniejszych partnerów z naszej części Europy, z Europy Centralnej, którzy rozumieją naszą wrażliwość, mają bardzo podobną historię do naszej i dzielą z nami przynajmniej częściowo kulturę. Stąd też prezydencja może nam umożliwić to zwyczajnie, pod warunkiem oczywiście, że polskie władze podejdą do tego z głową.
Po Polsce rotacyjne przewodnictwo przejmą Węgrzy, następnie Słowacy, a później Czesi.
Grupa Wyszehradzka powstała w lutym 1991 roku. Współpraca opiera się na konsultacjach w ramach cyklicznych spotkań na różnych poziomach politycznych, w tym głównie prezydentów, premierów i ministrów spraw zagranicznych.
I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.